Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na webinarze Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj będziemy mówić o projektowaniu koronawirusie, koronawirusa projektowanie i naszym dzisiejszym gościem jest Zuzanna Skalska, która zajmuje się badaniem i analizą sygnałów zmian dla biznesu. Jest właścicielem 360 Inspiration, partnerem Future Thinking Group razem z Green Hat Innovation oraz współtwórcą School of Form. Dzień dobry, Zuzo.
Dzień dobry, witaj, Aga.
Bardzo miło mi, że możemy się spotkać w tej przestrzeni dzisiaj o tym, co branża projektowa ma do zaoferowania światu w obecnej pandemii, ale też tak naprawdę pytanie, co dalej? Bo jak dobrze wiemy, nie każda firma musi przetrwać i też nie każdy projektant będzie nam potrzebny w momencie, kiedy obudzimy się w świecie po koronawirusie. Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej na ten temat? Co masz na myśli, mówiąc, że nie każda firma musi przetrwać, a ja do tego dodaję, że nie każdy projektant też?
No widzisz, to jest faktycznie koronawirus pokazała nam, że jesteśmy w ogóle nieprzygotowani na tego typu wydarzenie, które nas dopadło, bo to jest, wszyscy się tego spodziewaliśmy, ale wygląda na to, że jednak nikt na to się nie przygotował. Ale moim taką konkluzją z tego, co uważam, co będzie po prostu jedna wielka weryfikacja, czyli takie trochę oczyszczenie z wielu firm, które były tak zwane na pozorach i tak samo z oczyszczenie wielu projektantów, którzy po prostu sprawiali tylko pozory bycia projektantami.
Czyli to jest czas weryfikacji. Często nazywamy ten czas, w którym jesteśmy, że to jest czas kryzysu, czas zmiany i też, że jest to dla nas punkt zwrotny. Zazwyczaj te określenia są bardzo krytyczne i pokazują, że odcinamy się grubą kreską od tego, co było, patrząc na to, co będzie w przyszłości. I gdybyś mogła powiedzieć, jakie kompetencje projektowe albo jakie kompetencje dla projektantów będą konieczne po przekroczeniu tego punktu zwrotnego. I myślę tutaj o takiej formule retrospekcji. Gdybyśmy na przykład spotkały się na jesieni 2021 roku i rozmawiały o tym, co trzeba było zrobić albo czy się przebranżowić, czy też w jakie rejony spojrzeć projektowe po to, żeby gdzie być na tej jesieni 2021 roku, bo to, że wszystko się zmieni, to wiemy, ale jakie kompetencje teraz potrzebuje branża projektowa, żeby móc odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości?
Wiesz co, wydaje mi się, że błędem jest powiedzieć, że odetniemy się od wszystkiego, co było w przeszłości, bo właściwie przeszłość buduje całe nasze kompetencje, które mamy, tak? Czyli nie tylko kompetencje te teraz, tylko to również kompetencje przekazywane dziada pradziada, czyli pewnego rodzaju umiejętności, nie wiem, nawet myślenia, tak? Czyli nie tylko robienia, ale tak samo myślenia albo po prostu rzeczy, które do tej pory zostały odkryte, czyli na nowo koła nie będziemy odkrywać, to koło już zostało odkryte. I jeżeli chodzi o tą retrospekcję, wiesz co, jestem razem z Rafałem Kołodziejem, uważamy, tutaj jest mój partner biznesowy, uważamy, że nie ma jednej przyszłości, czyli pracując z firmami, z biznesem, uważamy, że budowanie sobie takich jednych drzwi z napisem moja przyszłość jest nierealna. Czyli nie ma jednej przyszłości, czyli również wynikiem dzisiejszej decyzji, jaką podejmiemy, będzie jedna z przyszłości, tak, którą mogliśmy wybrać. Tak? Czyli w tym momencie, jeżeli mówimy o retrospekcji, to możemy powiedzieć teraz, z której retrospekcji zaczniemy patrzeć. Tak? Ponieważ na samo dzień dobry mamy na pewno 8 różnych scenariuszy w przyszłości, czyli mogę powiedzieć, że możemy tu usiąść i możemy rozmawiać na temat 8 różnych kompletnie retrospekcji, które można było zrobić. No ale jak to się mówi, że Polak zawsze jest mądrzejszy po szkodzie, tak? Czyli jest to najpierw, czyli mamy teraz szkodę, tak? Teraz mamy szkodę.
Mamy szkodę.
Tak, mamy szkodę. No. Czyli wiesz, oczywiście trudno jest zawsze nam myśleć o ubezpieczeniu przed szkodą, no czyli właśnie to jest właśnie to, czym zaczęła się dokładnie nasze spotkanie, że nie każda firma musi przetrwać, tylko ta, która wcześniej myślała o tym, że może coś się wydarzyć.
Tak? No tak, tak, która jest ubezpieczona.
Mhm. I to samo, i dokładnie to samo jest, jeżeli chodzi o projektantów. I wiesz co, i tych szkód, powiedzmy, w tej chwili mogę popatrzeć z innej perspektywy, bo takich kilka zmian mieliśmy w naszym ostatnim, powiedzmy, 50 latach. I te zmiany były przede wszystkim to, że przeszliśmy z analogu na cyfrę. I to się wydarzyło, powiedzmy, na początku lat 2000, tak, kiedy już była i telefonia komórkowa, i mieliśmy i komputery, czyli nagle ten projektant, po prostu zamienił rapitografy, kalkę, przykładnicę i stół kreślarski, zamienił na oprzyrządowanie cyfrowe. Ja pamiętam ten moment, ponieważ to była pierwsza weryfikacja. Dużo projektantów tych czasów, powiedzmy, już powojennych, tak, czyli ci, co byli wychowani w latach 50., 60. na uczelniach, było przystosowanych właśnie do tej pracy w przemyśle, czyli również przemysłowe produkty właśnie wtedy projektowali. Ale to uprzyrządowanie, które mieli, czyli w momencie, kiedy przyszły te lata 2000, oczywiście to był moment, kiedy oni jeszcze nie przeszli na emeryturę, a jeszcze mogli pracować zawodowo, i to był właśnie problem, ponieważ pamiętam, że w wielu różnych organizacjach zrzeszających projektantów, ja tutaj mówię z przykładu Holandii, ponieważ nie było mnie wtedy w Polsce, i bardzo dużo projektantów właśnie, powiedzmy, tej klasycznej pracy projektanta musiało na gwałt, żeby przeżyć, musiało uczyć się dokładnie wszelkich narzędzi typu CAD-y, typu wtedy były graficy, musieli Quarka Express, musieliśmy ilustratora, Photoshopy, tak? Ponieważ okazało się, że to dokładnie to jest to, co przyjmowały drukarnie, i zaczęło się po prostu robić nowym standardem. Tak? Czyli tą nową normalnością.
Czyli jakby z tego, co rozumiem, chcesz powiedzieć, że my po prostu musimy dostosować się do nowej rzeczywistości.
Tak, musimy się dostosować do tej nowej rzeczywistości, czyli w tym momencie, i to było to, co zresztą cały czas próbowaliśmy również z naszymi klientami przez ostatnie parę lat pracować, żeby dokładnie przygotować się na tą nową normalność, ponieważ było wyczuwalne, że będą problemy, nikt jeszcze nie wiedział do końca, na jakim tle te problemy będą, ale można było pracując z różnymi przyszłościami, można było znaleźć punkty wspólne, które łączą te wszystkie przyszłości, tak? I mając, i stawiając, obstawiając na te punkty wspólne przyszłości, jeżeli je dobrze wypracujesz, wtedy można zobaczyć, jakie narzędzia, tak, w cudzysłowie, jakie narzędzia wtedy mogą zadziałać w firmie. I to było właśnie, i tutaj dochodzimy do tego naszego projektanta, ponieważ dokładnie ten projektant cyfrowy przez ostatnie, ja wiem, to będzie chyba 15 lat, ja pamiętam, to było pierwszy raz, jak pojechałam na targi do Monachium, byłam na takim dużym spotkaniu w studiu projektowym Froga. I Frog wtedy był takim hostem spotkań, bardzo dużo rozmawiało, to był chyba rok 2000, 2001, coś takiego, i wtedy cały czas rozmawiało się o design management, czyli to zarządzanie przez design. I to design management było wtedy naprawdę takim, powiedziałabym, słowem, tym frazą, którą się cały czas gdzieś tam, a wiesz, no design thinking. Bo to przyszło z tego design managementu. I wiesz co, i pamiętam, że jak przyjechałam, bo byłam taka napompowana, wiesz, tymi nowymi rozmowami, tymi nowymi ideami, które niósł ze sobą Frog, wiesz, który widział po prostu zmiany, jakie nadchodzą, przyjechałam do mnie do studia tutaj, w którym pracowałam, i zapytał się mnie szef zarządzający, no co tam, no jakie wiadomości są z Monachium. Więc ja powiedziałam, mówię, wiesz, bardzo dziwne, ale to wrażenie, jakie na mnie sprawił Monachium i całe rozmowy z Froga, to były takie, że właściwie cały design przechodzi na non-tangible, czyli na rzeczy, które nie będziesz mógł dotykać, czyli będziemy projektować rzeczy jako projektanci, które będą niedotykalne, czyli non-product, tangible products. I pamiętam, że wtedy mój szef zarządzający na mnie spojrzał z taką trochę ironią, takich o poor baby, tak? Powiedział, wiesz, coś w rodzaju ty idiotko, mówi i wiesz, i tak tam mnie popatrzył, powiedział, o jak dobrze, to my będziemy mieć tak dużo pracy. No i jego odpowiedź była błędna, ponieważ on myślał, że na tym wygra, a ta odpowiedź, którą oddał, pokazała mi, okej, to nie jest miejsce, w którym buduję swoją przyszłość, ponieważ to ta firma nie ma przyszłości w tym świecie tangible, tak? Mm-hmm. I wiesz co, i to był 2001 rok i zobacz, przez ostatnie lata, jak popatrzysz, co się dzieje, to było wszelkiego rodzaju wielkie uczelnie typu Pratt, typu Parsons, typu RCA, tak, Eckhart, czy Karlsruhe, czy Design Academy, Technika University w Delft i w Eindhoven, wiesz, wszystkie potężne, powiedzmy, takie mocarstwa, które zarybiają potem przemysł na świecie, rozumiesz, nagle okazało się, że wszyscy po prostu kompletnie odchodzą od tego tradycyjnego projektowania produktów, no. Czyli coraz bardziej było na temat, w jaki sposób dokładnie zaprojektujemy doświadczenie, w jaki sposób całą usługę trzeba zaprojektować.
Tak, ale tutaj mówisz o tym, że projektanci zaczęli projektować w tych wszystkich dużych i studiach, i uczelniach rzeczy niematerialne, ale jednocześnie te ostatnie 20 lat to jest moment, w którym świat został zalany, dosłownie zalany fizycznymi przedmiotami produkowanymi daleko na wschodzie, które były tanie, nienaprawialne i zalały rynek. No i gdzieś tutaj, jakby wiesz, mam pewien dysonans, nie? Że mówimy
tak, jest, ponieważ jest, wiesz co, to chyba będzie od 15 lat w tej chwili. Produkcja w Chinach jest tak mocna, ale widzisz, produkcja i w ogóle jest idealna, czyli w ogóle wiesz, marże błędów, jakie mają w tej chwili Chińczycy, są tak dobre, wiesz, że właściwie nie rozpoznasz, czy to jest robione w Chinach, czy to jest robione na Zachodzie. Powiedziałabym, że jest po prostu, są idealnie zrobione produkty. Ale widzisz, co jest, że armie projektantów, które są w tej chwili w Chinach od ponad 10 lat, są przewyższają ilości, które my mamy nawet w Europie. Przecież tam około 10 tysięcy studentów kończy w Chinach każdego roku. To jest ten wysyp nowej fali projektantów. To są gigantyczne ilości, to są armie ludzi.
Myślisz, że oni będą wiedzieć, co projektować po koronawirusie?
Wiesz co, nie wiem, czy oni będą wiedzieć, wiesz co, ale oni są na pewno w wielu, wielu zakresach naszego życia, oni są i tak dalej. Czyli wiesz, oni mają to Wang Hong Economy, czyli mają to, co myśmy w ogóle prawie nie mieli, czyli całą ekonomię influencerów. Tak, czyli ta sprzedaż online, którą my nie znamy, my tego po prostu nie znamy. Oni mają również inne kupienie i zakupowanie, czyli cały system bankowości i płatności mają kompletnie inny. Wiesz, czyli oni, dla nich technologia i online zakupy, to co zresztą widzieliśmy na wielu przykładach, że w metrze są porobione po prostu produkty razem z QR code i możesz to od razu robić zakupy, tylko skanując te rzeczy i to ci po prostu jest przywożone do domu. No dla nas to był jeszcze kosmos.
Myślę, że wciąż to jest kosmos, nie?
Dokładnie, no wiesz, my dopiero teraz odkrywamy, wiesz, dużo ludzi odkrywa dopiero w ogóle zamawianie przez internet, wiesz, no. Tutaj jeszcze mogę powiedzieć, że prawdopodobnie 80% polskiego społeczeństwa nigdy nic nie zamawiało, wiesz, online. No. Także tutaj jeszcze my, jako mówię, jako Polacy, jesteśmy jeszcze prawdopodobnie daleko, daleką drogę mamy do tego. Zresztą wiele różnych firm w ogóle nawet nie dowozi dalej niż w obrębie danego magazynu.
No. Jasne. Tak sobie myślę, że analizując twoje ostatnie wypowiedzi i wywiady, w których mówisz, że jesteśmy trochę w takim punkcie jak trzecia wojna światowa, jak Polska na początku lat 90., kiedy tak naprawdę wszystko było możliwe, czyli że to są znowu takie punkty otwierające, w których bardzo wiele rzeczy możemy zrobić. Jakie myślisz są szanse dla projektantów i dla branży projektowej teraz? Na czym można się skupić i na co postawić, żeby ten moment wykorzystać? Na remodeling własnego biznesu, własnych usług, czy też myśleniu o tym w ogóle, co należy projektować i czy odpowiedzialność jest już na stałe wpisana od tego momentu w cały proces projektowy?
Widzisz, i to jest tak, że no wiesz, ja tu wiesz, ja tu ostrożnie z tą słową wojna, bo wojna jest czymś, co no właśnie są działania zbrojne, tak? Czyli czymś, co się po prostu czegoś się boimy, ale patrząc, co się dzieje w tej chwili, to jest to wojna faktycznie jest z niewidzialną siłą, która no cały front wojny odbywa się po prostu za zamkniętymi drzwiami szpitalu. Jeżeli zobaczysz, jak wychodzą lekarze w tej chwili, wiesz, to wychodzą dokładnie jak z frontu wracają, tak? Hmm. Czyli ze słowem wojna ostrożnie, ale faktycznie dotknęło to wszystkich nas, czyli nie ma zakątku świata, no może oczywiście poza jakimiś pingwinami, ale tak naprawdę wszystkich nas to dotknęło, wszędzie tam, gdzie jest człowiek i ekonomia. I pamiętam w 98 roku, jak Josephine Green, która była odpowiedzialna za badania trendów, była szefową trendów, działu trendów w Philips Design, robiła te przejścia, takie przejścia społeczeństwa w różne ery. I myśmy zakończyli tą erę już tam dawno przemysłu, potem zakończyliśmy tą erę wiedzy. I to, co ona wtedy, czyli mówimy tutaj końcówka lat 90., początek lat 2000, ona nazwała dokładnie te lata, w których się w tej chwili znajdujemy, nazwała erą transformacji. Tak? I było to tam strasznie brzydkie słowo. Ja pamiętam, że w tych latach, początek lat 2000, słowo transformacja, jakie to brzydkie słowo, tak? Nie ma nic lepszego. I okazuje się, że nie ma nic lepszego, bo faktycznie jesteśmy w tej chwili w erze transformacji. I to jest, wiesz, bo popatrz, myśmy już byli w takiej cyfrze i myśleliśmy, że już nic bardziej cyfrowego nie będzie, a teraz okazuje się, że jeszcze może być
większe. Że jesteśmy jeszcze bardziej, tak.
W jeszcze większym etapie cyfry, no. I ale to jest to pytanie właśnie, dokąd zmierzamy. Wiesz co, i to jest, wiesz co, życie i właściwie wszystko, co się w tym życiu dzieje, nie będę w tej chwili może wracać aż do Rzymu i Cesarstwa Rzymskiego, ale no niestety to trzeba powiedzieć, że dzięki działaniom zbrojnym mamy wynalazki, jakie mamy. Tak,
tak. Tak.
Wojny, to byśmy do tej pory siedzieli, wiesz, po prostu w...
Tak.
I nie prawie, bo wojna dała, każde działanie wojenne dało nam po prostu wszystko, to od koła, szerokości drogi, silniki, przekazy, wszystko, tak? Czyli przez to, że po prostu mieliśmy armię i mamy armię. No. Ale wiesz co, i teraz tak, w życiu jest tak, że to się mówi, w przyrodzie nic nie ginie. Mhm. I im bardziej idziemy kierunek właściwie, kierunek online, to wyobraź sobie, że życie jest takim po prostu takim balonem, wiesz, i w tym momencie, wiesz, jak z jednej strony zegniesz, to z drugiej ci wyjdzie, wiesz, jakiś bobek. Tak. Tak? I w tym momencie, wiesz, i to jest właśnie to, że takie dyskusje, wiesz, a pani głupotę opowiada, wszystko będzie i retail, i tamto, i to, wszystko jest i, tak? No właśnie, ale to jest właśnie ten, to jest to zgniecenie wszystkiego na jedną stronę i okaże się, że po prostu to, co było, te wyczuwalne rzeczy, które szły, że jednak to offline będzie bardzo ważnym elementem naszego życia, jeszcze większym niż do tej pory myśleliśmy.
Czy myślisz, że w takim razie, bo tutaj takie padają pytania od naszych widzów, że w takim kierunku szukać rozwoju w branży po koronawirusie, że w branży projektowej nastawienie się na projektowanie usług czy doświadczeń offline będzie tym wytrychem, który pozwoli ci wybić się w tej branży? Bo tak jak mówisz, wszystko jest teraz i, tak? I jeżeli na przykład mamy projektanta, powiedzmy grafika, który zajmuje się komunikacją wizualną i jeżeli on stawia na działalność w internecie, to czy on, myśląc o tym, w jaki sposób projektować doświadczenia w offline, może w jakiś sposób skorzystać na tym i znaleźć się w takiej przestrzeni, która będzie dla niego wyróżnikiem później?
Uważam, że obydwie rzeczy są w tej chwili bardzo ważne, czyli w tej chwili to offline i online. Teraz jest coś takiego, że jeżeli już The Guardian, każdy sobie może przeczytać wczorajszego wieczora, specjaliści od wirusów, tak, powiedzieli, że prawdopodobnie będziemy musieli utrzymać ten sposób życia do 2022 roku. Czyli to nie jest tak, że my już w lipcu hulaj dusza, tak?
Koniec.
Mhm. No właśnie. Do, i prawdopodobnie jeszcze w ogóle w grudniu będziemy mieć jeszcze
nawrót.
Jeszcze nawrót, czyli lockdown, a prawdopodobnie jeszcze czeka nas w lipcu i w sierpniu w wielu miastach Polski i nie tylko blackdown, ponieważ mamy taką suszę, że prawdopodobnie elektrownie nie będą mogły po prostu produkować prądu. Czyli
jak nie będzie prądu, nie będzie internetu.
No więc właśnie, czyli widzisz, to wszystko jest naczynie po prostu połączone. I teraz ja tutaj nie mówię o czarnych scenariuszach, ja mówię tylko o faktach. Tak, czyli żeby to wszystko połączyć, bo trzeba się po prostu na wiele rzeczy przygotować. I jeżeli mamy do 2022 roku i na pewno potem jeszcze przez jakiś czas egzystować w tak zwanym w tej chwili one and a half meter economy, bo to już jest nazwa własna.
Bardzo to jest ładne.
Bardzo ładna nazwa, to w tym momencie, tak jak ładnie właśnie wczoraj oglądałam w programie publicystycznym, powiedział nauczyciel, zwykły nauczyciel, powiedział, że jeżeli w tym momencie one and a half meter economy mogłoby być może być w kasach, przy sklepach i tak dalej, dlaczego nie szkoła, tak? Edukacja, przecież powiedział, mamy wystarczająco kreatywności w sobie jako ludzie, żeby kompletnie inaczej zmienić, mówi, to jest właśnie ten czas. I tak sobie pomyślałam, pomyślałam sobie w tej chwili o Kevin Roberts, który opowiadał o tym, jak nasze szkoły są zaprojektowane. Mhm. Nasze szkoły są zaprojektowane dokładnie na produkcję ludzi do przemysłu.
Tak, dokładnie. Tak.
Tylko, że przemysł się 10 lat temu skończył.
W ogóle jakby temat edukacji, ten, który pojawia się teraz, jest odrębnym tematem i jako mama dzieci, które mają edukację, obecnie wolałabym nie wchodzić w ten teren, ale to jest na przykład wyzwanie dla projektantów, prawda?
No więc właśnie, czyli w tym momencie po prostu to jest dokładnie zaprojektowanie kompletnie nowego systemu nauczania. Tak jak on wtedy był stworzony, tak żeby móc stworzyć takie same warunki, czyli wychodzisz ze szkoły i wchodzisz w takie same warunki do pracy, tak? Czyli pewnego rodzaju masz
przyzwyczajenie.
To same przyzwyczajenie. No. I tu jest dokładnie to samo, bo wychodzisz ze szkoły i wchodzisz kompletnie w inne przyzwyczajenia, które są w pracy. Okazuje się, że kompletnie są inne. No. Przede wszystkim to, że pracujesz razem. I teraz na pytanie, które zadałaś o tym offline'ie. Oczywiście, że tak, ponieważ cała rzeczywistość będzie musiała się zmienić dokładnie na kompletnie one and a half meter economy. Czyli w tym momencie...
No właśnie. Też sobie tak myślę, że na przykładzie stricte edukacji, że tak naprawdę branża projektowa wcale nie musi szukać nowych usług. To, na czym mogą wygrać projektanci, to jest redefinicja dotychczas jakby spotkanych systemów, które w koronawirusie po prostu przestają dobrze funkcjonować. Tak jakby chociażby praca zdalna, która jest bardzo znana, jakby która jest doświadczeniem wspólnym dla wielu projektantów, bo wielu z nas pracuje po prostu na home office i to jest absolutna jakby codzienność, a jednocześnie okazuje się, że wielkie korporacje nie do końca radzą sobie z digitalizacją pracy, nie ma tego zaufania do pracownika. Nie dalej jak dzisiaj w radio słyszałam o tym, że ludzie każą sobie włączać, tak jak my rozmawiamy teraz przy Skype'ie, ale przez 8 godzin mieć włączoną kamerę i siedzieć przed tym komputerem po to, żeby pracodawca mógł widzieć, że ty faktycznie jesteś produktywny. I myślę sobie, że właśnie
to jest era przemysłowa włączona w komputer, dokładnie. No.
I myślę sobie, że tak może być.
Pracodawca nie przetrwa, no.
Zgadzam się, natomiast myślę, że to jest...
Tam nie będzie komu pracować, ponieważ to jest to, co rozmawiałyśmy, że jak traktujesz swoich ludzi i najbliższych tobie pracowników podczas koronawirusa, tak będą ci ludzie traktowali ciebie po koronawirusie. No, po wirusie.
Tak.
Czyli to wiadomo, że już na pewno ci ludzie, tam nikt po prostu nie wróci. To jest tam się ta weryfikacja, o której mówimy, tak? I wiesz co, jeszcze potrzebny wątek, wiesz, bo z tą samą weryfikacją, ponieważ parę lat temu moja koleżanka ze Stanów Zjednoczonych, która jest również trend watcherem, Sam powiedziała, że coraz częściej zaczyna się mówić w obrębie jej projektowym, że nie pracuje się na freelancie, tak, bo freelance jest w taki sposób takim B, wiesz, i taki freelance zawsze był, to taki, wiesz, konsultant freelance, tak. I ona powiedziała, że mówimy o tym ocean elevening, czyli dokładnie praca i właśnie to, i ten ocean elevening, czyli dokładnie tak jak w filmie jedenastka Oceana, czyli że masz konkretny projekt i zbierasz do tego projektu konkretnych specjalistów w różnych dziedzinach i razem formujesz idealny taki A-team do tego, żeby zrobić to zadanie. I to jest właśnie sekret dobrze funkcjonujących firm, które potrafią w takie grupy zatrudniać. No.
Myślę sobie, że to jest znakomite to, co mówisz, bo to uczy ludzi pokory i współpracy i chęci do tego, żeby nawiązywać relacje i też powiedzieć, że okej, ja nie mam tych kompetencji, ale znam kogoś, kto te kompetencje ma i współpracując z nim jesteśmy w stanie stworzyć właśnie tą drużynę A, która jest w stanie jakby zwyciężyć wszelkie możliwe przeciwności, ale mam jedno podstawowe ale. Moim zdaniem, jako branża projektowa, każde pokolenie, nawet to najmłodsze w Polsce, nie jesteśmy gotowi do tak dużej pracy projektowej. Ani na uczelniach, ani później w życiu zawodowym nie jesteśmy przyzwyczajeni ani uczeni do tego, żeby po prostu pracować w takich drużynach, żeby je budować. To się dzieje, ale być może to jest największe wyzwanie dla projektantów teraz, żeby tworzyć takie systemy, w których nie liczy się moje nazwisko i to, że ja to stworzyłem, ja przeprowadziłem tę strategię, ja przeprowadziłem ten projekt, tylko myśmy to zrobili. I to jest też, mi się wydaje, ta chyba największa odpowiedzialność projektanta, żeby nie budować własnego ego, tylko pomyśleć, co ja mogę zrobić dla wspólnoty i jak ją wzbogacić. Tutaj przez wspólnotę mam na myśli jakby tą drużynę składającą się z wielu różnych kompetencji.
Tak, masz rację, wiesz, ale w ogóle odpowiedzialność projektanta to jest w ogóle oddzielny temat, bo my w naszej szkole, podczas edukacji, a potem w życiu w ogóle nie rozmawiamy na temat odpowiedzialności projektanta. Bo cały czas uważamy, że w momencie, kiedy już klient nam zapłacił,
to już pozamiatane.
Jest pozamiatane. Jedynie architekci i konstruktorzy mają jeszcze tutaj takie, wiesz co, że tam jak postawią most, tak, to jak minie okres, za który jeszcze możesz wziąć odpowiedzialności, to tak samo, wiesz, oczyszczasz rączki, no. I to samo architekci, byle, prawda, to nie runęło, no. Ale projektanci niestety nie mają tego, mają zawsze czyste sumienie. Wiesz, w jaki sposób, że to, co robią, jest po prostu jest dla ekonomii wzrostu, tak?
I to jest no
właśnie,
tak.
No właśnie, wiesz co, to jest, jak rozmawiałyśmy o tej erze, tej transformacji, to nie wiem, czy teraz w zeszłym roku dokładnie minęło 100 lat Bauhausu. Tak. Bo hucznie, wiesz, w całych Niemczech i w ogóle w zeszłym roku cały Mediolan w ogóle na temat tego Bauhausu, bo ten Bauhaus był tą pierwszą szkołą, która zrywała z kanonem nauki włoskiej, czyli tych sztuk pięknych. Tak? Czyli bo kanon ten, czyli ta nauka sztuk pięknych polegała na tym, że chodzi o talent, o to, czy ty musisz ładnie rysować, musisz pięknie rzeźbić, ładnie malować, ładnie, nie wiem, z drewna rzeczy robić. Czyli chodziło o talent ludzki, który masz i taką obiektywną ocenę tego, co robisz, że jest po prostu to piękne. Tak?
Czyli estetyka, głównie estetyka.
Czysta estetyka. I Bauhaus zerwał z tym. I zobacz, i Bauhaus, wiesz, czy jestem tego fanem, czy nie, bo tu nie chcę w ogóle mojej opinii, ale to, co obserwuję po prostu, że Bauhaus jako kompletnie nowe spojrzenie na przemysł, tak? Czyli w takim zerwanie z tym całym ozdobnictwem, z tym całym secesją, z całym tym takim pierdółkami, których było po prostu masa, oczyścił Bauhaus to, że forms follow function, tak? Przestańmy się zajmować guziczkami, tylko to jest guzik, który trzeba robić 1000 sztuk na minutę, tak?
Tak, znaczy
coraz taniej, tak? Bo to chodziło o to, żeby to było tanie i żeby to było wystarczająco funkcjonalne i wystarczająco obiektywnie estetyczne. No. I to, co wprowadził wtedy cały modernizm, tak? Czyli całą tą efektywność, czyli mamy bloki, wiesz, czyli te całe fabryki domów, tak? Czyli całą, my jeszcze żyjemy w duchu, my cały czas jeszcze żyjemy w duchu tego modernistycznego sposobu myślenia, tak? I teraz, wiesz co, ta koronawirus, wiesz, to takie może, wiesz, correct me if I'm wrong, ale w jaki sposób właśnie dokładnie może będzie tym sprzężeniem zwrotnym tego, że może my właśnie chcemy takie rzeczy, które są wydłubane, rzeczy, które są zrobione, ale z drugiej strony, że to jest jednak z dodaniem pewnej nowoczesności. I tu jest właśnie to takie słowo, które szukałyśmy, ale to będą na nowo skonfigurowani projektanci. Czyli wiesz, to są projektanci, którzy będą potrafili robić rzeczy metodą rzemieślniczą, a będą potrafili również połączyć nowe obszary technologiczne. I tutaj pomyśl, na przykład bardzo, o co mi chodzi, bardzo dobry KPMG zrobiło bardzo dobre badania dla Craft Council w Wielkiej Brytanii. Świeże badania były robione dokładnie pod koniec zeszłego roku i okazało się, ponieważ craft jako rękodzieło jest bardzo mocnym nurtem, który nadal trzyma jeszcze w Wielkiej Brytanii, zresztą w Polsce też, czyli to jest bardzo analogowe. Analogia opowieści. I według KPMG, które robiło te całe badanie, zobaczyło, że jeżeli by dofinansować, czyli jeżeli by państwo albo inwestorzy dofinansowali te grupy rzemieślników w nowe formy technologiczne, tak? Czyli tu mówimy o 3D, o automatyzacji, robotyzacji i tak dalej, to by to w ogóle ruszyło bardzo inny sposób wytwórstwa. I to byłoby wytwórstwo, które byłoby wytwórstwem takim bardziej hiperlokalnym, ale by robiło rzeczy, które są potrzebne, nie robiłoby stoków, tak? Robiłoby rzeczy, które są unikalne, a zarazem nowoczesne. I to właśnie ta nauka, i właśnie to jest to, co ta nowo skonfigurowany projektant jest tym, czym to, co KPNG powiedziało, nową przyszłością, nowym skillsem.
My to wszystko mamy, prawda? My to wszystko w Polsce mamy.
Musimy połączyć.
Dokładnie, bo my mamy całą rzeszę rzemieślników, którzy mają wciąż tą wiedzę.
To są nasze kompleksy, bo my uważamy, że wiesz, że tam jaskółki powiedziały, niedobre są spółki, wiesz, my mamy całą masę kompleksów, które mówimy, nie ufać ludziom, wiesz, ja jestem sam, Zosia, Samosia, tak. Także wiesz, to wszystko jest takie, to wszystko ja cały czas jest. I właśnie my byłoby bardzo interesujące, żeby dokładnie poszukać bratnich, właśnie nie bratnich, ale dusz, które
komplementarnych,
tak samo, komplementarnych,
prawda?
Komplementarnych, dokładnie.
Czy myślisz, że można to podsumować w takim razie, że poszukujemy lokalności, samowystarczalności i wspólnoty?
Wiesz, też. No właśnie, to jest to, że ja cały czas nie chcę przeczyć i nie chcę zaprzeczać tej drugiej, tak? Czyli również jesteśmy wszyscy, no jesteśmy w tym globalnym świecie, jednak to już z tego nie wyjdziemy, choć uważam, że teraz każde państwo czy państwa, jak te unie różne i związki się będą w tej chwili formować, bo jesteśmy w tej chwili na takim momencie, kiedy dopiero nowe mapy administracyjne będą powstawać tych nowych form politycznych, ale jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale mimo wszystko jednak handel był, jest i będzie, tak? To jest starsza forma, jedna z najstarszych form.
Jasne, ale to jakby to, o czym mówię, kompletnie nie wyklucza. Mówi się teraz nie o globalizacji, a slowbalization, czyli jakby pozostajemy połączeni na całym świecie, ale to nie jest już takie tempo, że dzisiaj zamawiam buty w Nowym Jorku, a pojutrze już je mam w Rzeszowie, nie? Że to już jest jakby...
Tak, to slowbalization było już po 2008 roku, wiesz?
Ale ja myślę, że dopiero teraz tak naprawdę to wybrzmiewa, także ludzie nie traktują tego, wiesz, jako sloganu kolejnych oszołomów, którzy walczą o czyste środowisko i o życie zwierząt, tylko w momencie, w którym ci najtwardsi konsumenci dostali też tak naprawdę, albo dostaną rykoszetem skutki tego kryzysu, nagle się okaże, że jednak taka chwila refleksji i zastanowienia jest cenna, aczkolwiek rozmawiałyśmy wcześniej, że może się okazać, że niekoniecznie, nie? Że ci ludzie, którzy teraz rzucali się rzucili się w ten nurt samodoskonalenia, kompletnie nie widzą jakby wartości z tego, że można faktycznie zastanowić się, po co to w ogóle robimy i jaki jest w tym sens. Pojawiło się jedno bardzo ciekawe pytanie wśród wielu, które tutaj widzę. Jakie będą oczekiwania od projektantów po dobie koronawirusa?
To znaczy, wiesz co, to jest właśnie na tym polega ten cały challenge, jaki jest, że nie będzie oczekiwań, znaczy oczekiwanie będzie jedno, pokaż inicjatywę. Czyli w tym momencie nie możemy po prostu usiąść i czekać z założonymi rękami, że ktoś do nas przyjdzie i ktoś nam da zlecenie, tylko musimy cały czas wychodzić z inicjatywą. I te inicjatywy są, że to są dokładnie to, co w każdym kryzysie, każdy kryzys pokazał to, że że wtedy wychodzi prawdziwe ja, tak? Czyli albo jestem ten, co pomaga, albo ten, co dokładnie ten spekulant, tak? Czyli ten, który właściwie próbuje na tym wszystkim, ten cwania, który próbuje na tym zarobić.
Zarobić to, jeszcze.
Mówiliśmy o tym w latach 90. Także jest to i musisz, jeżeli odpowiedzieć na to pytanie, nikt na ciebie nie czeka, ale każdy czeka na przykład. Tak? Czyli trzeba tworzyć przykłady. Teraz trzeba tworzyć przykłady. To jest moment, w którym można każdy nowy koncept w tej chwili jest miejsce na koncept.
To się bardzo fajnie łączy z kolejnym pytaniem dotyczącym przestrzeni publicznej. Pojawiło się tutaj pytanie, czy sądzimy, że będzie miejsce na dotykowe doświadczenie przestrzeni miejskiej? To jest trochę w kontekście tego 1.5 meter economy i tego, o czym my też rozmawiałyśmy wcześniej, że widzieliśmy takie kostiumy, które już gwarantują ci 1.5 metra dystansu od drugiej osoby, ale to, o czym też wspominałaś, że szkoły powinny być zaprojektowane tak, żeby zagwarantować ten dystans, że nagle się okaże, że jak pójdziemy do kina, do teatru, na koncert, pójdziemy na spacer do parku, żeby usiąść na ławce, piaskownice na placach zabaw, huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie, no nie mówiąc już po prostu o zwykłym chodniku. I to jest kolosalna szansa dla projektantów, prawda? Żeby teraz wyjść z pomysłem na to, w jaki sposób zredefiniować te przestrzenie. No i też jak to zrobić.
I tu dokładnie się pokazują w tej chwili już nowe przykłady. Dokładnie przed świętami pani prezydent miasta Wiedeń stwierdziła, że samochody parkują tak ciasno na chodniku, że zresztą to wiemy również z miast typu Łódź, Kraków, Warszawa, Poznań, że nawet z wózkiem nie jesteś w stanie przejść między samochodem a domem. Tak? I powiedziała pani prezydent, że ona i pokazała, jest mapa w Wiedniu i pokazała, na czerwono zaznaczone są wszystkie ulice, które są ulicami, które są gościnne dla samochodów, rowerów i osób pieszych i wszyscy. Czyli i to jest nowa ulica, bo takiej ulicy w kategoriach, kiedy robiłyśmy ty i ja prawo jazdy i podejrzewam ktoś przedwczoraj, jeszcze nie było. I to jest kategoria nowej ulicy i to jest kategoria, gdzie po prostu jest 20 km na godzinę. I to nie jest uliczka w jakiejś dzielnicy między blokami, tylko to są jedne z głównych arterii miejskich. Tak?
No to jest pomysł, który też kiedyś pojawił się, że tak powiem, na naszym podwórku, żeby stworzyć nakładkę na Google Maps, która pokazuje opcję poruszania się właśnie z wózkiem, że naciskasz trasę i ona ci pokazuje najszybszą możliwą trasę do pokonania z wózkiem, niezależnie jakim. Nie?
Ty się poruszasz. Czyli wtedy wyznacznikiem był wózek, a teraz jest 1.5 metra. Więc widzisz, to jest to samo myślenie, tylko w inną formą, no, czyli jest to absolutnie miejsca publiczne. Teraz jeżeli chodzi o dotyk, no, pytanie jest, co myśmy do tej pory dotykali, tak? Jaka jest potrzeba tych dotyków, tak? Dotyków guzików w windzie, poręczy, tak? Przecież dlatego cały czas jest to pytanie, przecież do tej pory przez to, że ta ochrona prywatności jest, nie mamy jeszcze u nas w Europie abonamentu na twarz, tak? Czyli w tym momencie w Chinach jest o wiele łatwiej, ponieważ wchodząc do autobusu, masz abonament na twarz i płacisz tą twarzą, tak? Czyli nawet nie dotykasz nic. No.
Więc być może właśnie to nie jest kwestia przeprojektowania przestrzeni publicznej, tylko usługi, jaką można zaoferować ludziom, prawda?
Oczywiście to dotykanie zawsze będzie, zawsze chcemy tam uszczypnąć coś, dotknąć i tak dalej, ale teraz pytanie jest inne, co do tej pory dotykaliśmy, tak? Czego nam będzie brakowało w tym dotykaniu, tak? bo faktycznie jest to poręcze przy schodach ruchomych, czy dokładnie te guziki, czy wiele rzeczy, które są w tak zwanym publicznym transporcie, są faktycznie, ale to zawsze te bakterie były.
Też myślę, że nie dajmy się całkiem zwariować, nie? Że tak naprawdę zwykłe mydło i rękawiczki też są wystarczającą protekcją, aczkolwiek faktycznie to, co pozwoli się zdystansować na 1,5 metra, to o czym wspomniałaś, to, co też bardzo fajnie gra w mediach społecznościowych, jak radzą sobie małe i duże sklepy, które pomagają klientom, oznaczając, gdzie jest ten dystans 1,5 metra, tak? To jest też wyjście naprzeciw dla klientów, a ja myślę sobie, że tak naprawdę w przestrzeni publicznej najbardziej będzie nam brakować po prostu tego, żebyśmy się mogły wyściskać, jak się zobaczymy, nie? I to jest pytanie, czy po koronawirusie będzie tak, że jak się zobaczymy, to staniemy 1,5 metra od siebie i wiesz, zrobimy sobie hej i jakbym cię chciała uścisnąć, czy tak, po prostu,
Ja już mam antyciała na koronę. Jest!
Tak. Dokładnie.
Projektowanie nowych. I też okazało się, że niektóre teraz telefony, te smartwatches, o zegarkach, mają już w tej chwili funkcję, która pozwala wiele rzeczy, już pierwsze symptomy poznać na choroby. Czyli nawet w ten sposób, wiesz, już można zobaczyć, czy ktoś na przykład ma już symptomy, tak? Te wszystkie aplikacje, które pokazują nam, czyli to, co jest w przestrzeni publicznej, zresztą ja uważam, że najlepiej zaprojektowaną przestrzenią publiczną jest Muzeum Narodowe w Warszawie. Wszystkim tam prawie nikogo nie ma, a jak jest odległość 10 metrów. A jak jest odległość 10 metrów, to masz 1,5 metra odległości od tego dzieła, tak? I pani, która krzyczy,
nie podchodź,
nie dotykaj. Więc
tak, słuchaj Zuza, mam...
Przykłady mamy.
Tak. Mamy jeszcze 15 minut i mamy dwa moim zdaniem świetne pytania, które są też odpowiedzią na te pytania, które się tutaj pojawiają, to znaczy gdzie szukać szans, jakie są perspektywy rozwoju branży projektowej i jakie są wyzwania i gdzie można wystartować na rynku pracy. To jest polityka i edukacja. I wydaje mi się, że politykę można zaprojektować, to znaczy to, w jaki sposób komunikujesz się z suwerenem, jest totalnie do zaprojektowania ścieżką i wymyśleniem tego, jak działać w czasach kryzysu, w czasach prosperity.
Tak, absolutnie.
I to, jak zaprojektować edukację, to o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli jak dostosować się do bieżącej sytuacji, w której tak naprawdę trochę przenieśliśmy polską szkołę 1:1, to znaczy to, co działo się przy tablicy, teraz dzieje się po prostu z użyciem narzędzi, a to przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dostosować się do żeby robić to, co możesz w sytuacji, w której jesteś z zasobami, które masz i robić to najlepiej, jak potrafisz. W związku z czym pytanie do ciebie, czy projektanci powinni się zajmować polityką i w sytuacjach kryzysowych strategiczne i kreatywne myślenie może być wsparciem dla państwa?
Tak, jak najbardziej. Oczywiście z tą polityką to trzeba mieć... w dobrym geście, tak? Czyli w tym dobrym geście, żeby państwo było dobrze poinformowane, tak? Czyli tutaj nie mówię o zakłamaniu, tak? Bo tu nie mówię o projektowanie w tym znaczeniu nie manipulacji, tak? Żebyśmy i w tym momencie, jeżeli jest zaprojektowane w ten sposób, że każdy z nas odbiera, widzi i wszystko jest i wszystko działa, tak? To jest naprawdę, to jest dobrze zaprojektowane, bo tu pokazuję po prostu, nie wiem jak jest w tej chwili w Polsce, ale jeżeli mi mój premier Holandii mówi, że za 4 tygodnie wszyscy samozatrudnione dostaną pieniądze na konto, tak? To w tym momencie na niego patrzyłam. Show me the money.
Dokładnie.
I mijają 4 tygodnie, plam, pieniądze przyszły mi na konto. Czyli w tym momencie, jeżeli on mówi, tak się dzieje, to ja po prostu mam do niego pełne w tej chwili zaufanie, bo to, co on powiedział, faktycznie tak było.
Zrobił.
Czyli jest to pewnego rodzaju, i to, co ludzie zresztą mówili w tej chwili od back office, że to po prostu było dzień i noc praca nad tym, żeby ten system mógł funkcjonować, tak? I jak teraz to wszystko trzeba było poukładać? Tam było bardzo dużo projektantów, którzy nad tym dokładnie siedzieli, bo to trzeba wszystko zrealizować. No. Także w sumie ja nie mówię w tym momencie o frakcjach politycznych, ja mówię po prostu polityka jako case, tak? To jest, wszystko jest, miasta są zaprojektowane, polityka jest zaprojektowana.
Ale powiedz mi, Zuzia, teraz kogo będzie stać na to, żeby zatrudnić projektanta?
Widzisz, a teraz pytanie, bo chciałabym odwrócić to pytanie, kogo będzie stać na to, żeby go nie zatrudnić?
No ja się z tobą w 100% zgadzam, że konsultacja i projektanci, i myślenie strategiczne jest podstawą w ogóle funkcjonowania wszelkich struktur. Natomiast obawiam się, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy dojrzali do tego, żeby zapłacić komuś za to, żeby powiedział nam, jak mamy funkcjonować. No przecież my wiemy lepiej.
To są właśnie niedojrzali i bardzo krótkowzroczni zarządcy. Bo to nie to chodzi o to, żeby ktoś przyszedł i mi powiedział jak. Nie, to chodzi o to, żeby po prostu usiąść wspólnie z różnymi backgroundami, czyli tą takim multidyscyplinarnym teamie usiąść i zobaczyć, jakie są te nowe możliwości. O to właśnie chodzi, bo możliwości jest masa, tylko trzeba coś wybrać i coś zrealizować.
No ale to wymaga dobrego lidera, nie? Bo jak przyjdzie ktoś i powie, możesz zrobić to i to i to i to, to musi ktoś powiedzieć...
Liderem się nie nauczysz na dwóch spotkaniach, webinarach i na trzech i z trzema coachami nie porozmawiać. To jest coś w rodzaju konstelacji, konstelacja umysłu, konstelacja wizji, konstelacja charakteru, tak? Więc to jest właśnie to, nam brakuje przywódców. Nam brakuje w Polsce przywódców, jakkolwiek przywódców. No. Także to jest, wiesz o tym, ja jestem ogromnym, zresztą wiesz co, jest tak, że myśmy w Polsce nie przeszli, ponieważ my dopiero w tej chwili, dopiero powiedziałabym, kończymy tą erę przemysłową i przeskakujemy to od razu do transformacji, tak?
Nie mieliśmy czeków też, nie?
Nie mieli dokładnie, ale również nie mieliśmy nie mieliśmy brandów w takich znaczeniach, jakie te multinational są za granicą i również nie mieliśmy tych potężnych studiów projektowych, które liczą po 600, po 1000 projektantów, tak? Mhm. Ponieważ to wszystko była armia obsługująca te wielkie, potężne konsorcja. My tego nie mamy, bo nie mamy żadnego polskiego multinational, który jest na skalę tych gigantów, które są, tak?
A czy uważasz, że teraz potrzebujemy takich gigantów?
Właśnie to, co się dzieje, że właśnie to, co się już powoli działo, ponieważ przez ostatnie 10 lat było widać, że właśnie się wszystko kurczy. Właśnie wszystkie najpotężniejsze studia projektowe zostały kupione przez wielką czwórkę. Czyli cała finansowa wielka czwórka kupiła po prostu...
Możesz powiedzieć, co to jest ta finansowa wielka czwórka?
Tak, to będzie McKinsey, tak, to będzie KPMG, to będzie wielka czwórka.
No, rozumiem, że jak gdyby my jako Polacy wygrywamy na tym, że tak naprawdę mamy, że mamy PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young.
EY. Dokładnie, cała czwórka. I oni wszyscy pokupowali największe studia projektowe ostatnich, które były przez ostatnie 25 lat. Największe giganty kupili. No, a teraz już ta spoza wielkiej czwórki Accenture teraz kupuje resztę. No. Czyli co to jest, co się dzieje, że my przeskakujemy ten okres, tak? Czyli w tym momencie ta cała branża projektowa jest w tym momencie, to już nie jest branża projektowa. To są wszystko branże, które są w tej chwili bez projektanta nie ma już zespołu w całym projektowaniu systemu transportu miejskiego czy publicznego. Są projektanci razem z inżynierami od logistyki.
Czy masz pomysł, Zuza, jak przekonać oficjeli, dyrektorów firm, liderów zmian do tego, żeby chcieli sięgać do projektantów, a jak projektanci mogą wykonać, jaką inicjatywę mogą wykonać projektanci, żeby powiedzieć, słuchaj, ja mam kompetencje, które sobie są potrzebne. Bez mnie ten proces nie ma sensu, bo on na dłuższą metę nie będzie funkcjonował w przyszłości. Ostatecznie też pytanie, czy jest sens produkować produkty tak zwane long lasting, które są wiesz, długotrwałe, czy nie lepiej jest projektować rzeczy, które przeznaczone są do szybkiej wymiany, bo na przykład trzeba szybko się przemieścić, bo straciłeś wszystkie dochody w jednym momencie, tak jak ludzie, którzy pracują w branży kulturalnej i na przykład w turystyce teraz, nie?
O, tych branż jest bardzo dużo, więc to nie będziemy, wiesz, wymieniać. Powiedzmy wszystkie, tak?
No tak.
Poza spożywczym. Poza branżą spożywczą i kurierami. To są jedyne branże, jakie przeżyły. No, ale wiesz co, jest to, wiesz co, widzisz, i na tym, wiesz, no wiesz, do tanga trzeba dwojga, nie? Więc z jednej strony oczywiście mogę powiedzieć, no tym włodarzom można powiedzieć, no nie każda firma musi przetrwać, tak? No,
tak.
No, czyli, że jeżeli ty nie masz za przeproszeniem tych jaj, no to sorry.
Sorry.
No, no kurna sorry, no po prostu sorry. No następny proszę, bo szkoda czasu, no. Bo na tych zgliszczach, ja to wierzę w bardzo szczerze, na tych zgliszczach zawsze nowy Feniks powstanie.
Zawsze. Zostają też największe wartości, nie?
I właśnie tylko te wartości się najbardziej liczą, czyli dokładnie tych ludzi, którzy po prostu eksperymentują, po prostu to eksperymentowanie. Jeżeli trafi się na dobrego włodarza, bo w tym momencie, czy to będzie prezydent miasta, czy to będzie gospodarz jakiegoś, nie wiem, jakiegoś zarządca czegoś, tak? To tutaj jest po prostu ta iskierka, którą trzeba zapładniać. To jest właśnie tutaj jest problem, ponieważ my mamy jako projektantów, my mamy dużo ludzi, którzy mają pomysły, tylko oni tych pomysłów nie mogą, kurczę, nigdzie realizować.
Czyli sensem jest organizowanie nadal konferencji i spotkań i docieranie do ludzi, których można, że tak powiem, zarybiać, których można zainteresować tym, zapładniać tym pomysłem na to, że zmiana jest możliwa, oczywiście, że sensownie prowadzona polityka w danej czy instytucji, czy firmie, która wykorzystuje kompetencje i wiedzę odpowiedzialnych projektantów, ma sens w długoterminowym utrzymaniu firmy i jej, czy też miasta i jej responsywności na zmiany, prawda? Bo chyba w przyszłości, którą wszyscy wypatrujemy, tak naprawdę jedno jest pewne, to jest taka klisza, że aż trudno przechodzi mi przez usta, że jedyną pewną jest zmiana, nie? I że ktoś bardziej jest elastyczny i też jest takie bardzo ładne słowo, tylko ja oczywiście zapomniałam, jak to jest w języku angielskim, to jest taka resilience, czyli właściwość materiału do powrotu sprzed stanu zgięcia, nie? Czyli twoja odporność na zmiany i możliwość adaptacji, no ale to jest nic innego jak po prostu teoria przetrwania gatunków, nie?
No dokładnie, że po to są te wielkie wichury i wiatry, żeby te słabe gałązki po prostu spadły i nie obciążały drzewa, tak? Więc powiem, że to są, no wiesz, to, bo naprawdę my w Polsce nie mieliśmy oczyszczenia, tak jak w latach 90. puściły wodze wolnego rynku, tak po prostu często na cwaniactwie i na jakiejś takiej pazernochci i chciwości powstawało bardzo dużo dziwnych inicjatyw, które potem gdzieś tam i tak to wszystko właśnie ludzie nawet zapominają o tych historiach różnych przedsiębiorstw i teraz jest to dokładnie to, że nagle jest kompletnie inna rzeczywistość, ale oni by chcieli dokładnie tak samo prowadzić firmy.
Dokładnie.
No sorry, ale mamy inną rzeczywistość, tak? Inną rzeczywistość i to jest to, że teraz ja sobie zadaję cały czas pytanie, czy bo każdy, kiedy mówią, o Zuzia, mam nadzieję, że w końcu jak będzie normalnie. Ja uważam, Jezu Boże, żeby tylko nie było
normalnie. Nie było normalnie.
Ponieważ ta normalność, która była, doprowadziła nas do tego punktu, w którym teraz jesteśmy, kiedy właśnie służba zdrowia była najmniej dofinansowaną miejscem
w sferze publicznej.
W sensie publicznej, kiedy to jest teraz urosło to do rangi strategicznej.
Do rangi strategicznej,
czyli zaraz za wojskiem idzie szpital, tak?
Szpital. To jest zadziwiające, że nie myślą o tym dorośli ludzie w ten sposób, którzy nami rządzą, ale mam dla ciebie, to już jest ostatnie pytanie, ponieważ niestety musimy kończyć. Czy według ciebie to jest wake up call? Czy ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, to jest taki moment, w którym po prostu dzwoni, wszyscy mówili o tym, że jesteśmy po prostu za sekundę 12, że za chwilę wylecimy w kosmos, nie?
Nie.
My się nie uczymy na błędach, prawda?
Wake up call był w 2008 roku.
Okej. Okay. A teraz?
Teraz jest, wstaliśmy z łóżka za przeproszeniem i powiedzieliśmy, o kur.
I tym pozytywnym akcentem dziękuję
teraz
bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Jak przetrwasz ten dzień i jak na nowo zaczniesz ten dzień? To jest dokładnie to pytanie.
Dokładnie. Dziękuję Ci, Zuza, za wspaniałą rozmowę. Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Pamiętajcie, że zapis naszej rozmowy możecie oglądać na kanale Strefy Designu na YouTube i zapraszamy serdecznie do oglądania kolejnych naszych odcinków. Do zobaczenia.